przy gorącym stole.
Dzień dobry, proszę Państwa. Nadal jeszcze trwa dzień po zmianie czasu. Taka to przyjemność nam się trafiła, że możemy jeszcze w pełnym słońcu rozpoczynać cotygodniowe spotkanie z wielkopolskimi politykami, z którymi omawiamy ostatnie wydarzenia. Patrzę na Andrzeja Grzyba, który od wielu lat monitoruje kwestie zmiany czasu. No i na razie to się nam nie udaje. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się nisko. Jest także z nami posłanka Katarzyna Kretkowska z Lewicy. Witam serdecznie.
Dobry wieczór państwu.
A także poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie. Nie jest to może temat dla mnie w pierwszej wadzie, ale ja jako konserwatysta jestem przyzwyczajony do zmiany czasu i nie spieszy mi się do wycofania się z tych regulacji.
Mówi pan to w imieniu swojego organizmu również?
Mówię to w imieniu swojego organizmu osobistego, tak. Oczywiście ta godzinka gdzieś jest pewnym trudem przez pierwszy dzień, natomiast no też ze względów służbowych podróży niekiedy jest więcej niż godzina i trzeba się przestawić znacznie szybciej, jakoś mi to idzie, ale no osobiście jakby cieszę się, to jest także pewna także oznaka wiosny, że mamy ten dłuższy dzień i to mnie cieszy.
No tak, być może, jeżeli potraktujemy to jako jakiś symbol, to faktycznie... To w takim razie zapytam pana posła Andrzeja Grzyba. Panie pośle, czy pan jeszcze wierzy w to, że Unia Europejska doprowadzi do tej zmiany? Bo pomimo petycji, tych wniosków, tych prób, i wielokrotnie my razem na ten temat rozmawialiśmy. Mówiliśmy, że to już blisko, że to się powinno wydarzyć, a cały czas mamy tę zmianę. Ja akurat tego nie lubię, w przeciwieństwie do posła Porzucka.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Myślałem, że ta pierwsza pańska zapowiedź będzie już zmierzała akurat w kierunku tego pytania.
Zobaczyłem pana i od razu pomyślałem o zmianie czasu.
Pozdrawiam serdecznie zarówno radiosłuchaczy, pana redaktora, jak i również współuczestniczących w tej audycji, koleżanki i kolegów. Ja chciałbym powiedzieć, czy wyjaśnić rzecz następującą. Otóż wszystko to, co należało zrobić po stronie Parlamentu Europejskiego, który jest współustawodawcą z Radą Unii Europejskiej do spraw transportu, czyli z ministrami transportu, bo to jest w ich kompetencji, to po stronie Parlamentu Europejskiego w 2019 roku zostało to zrobione. Oczywiście zanim projekt zmiany dyrektywy wpłynął, to najpierw przez w tej drugiej kadencji mojej, a więc w tym okresie 2015-19 uczestniczyłem w takiej grupie roboczej, w której byłem wiceprzewodniczącym, która zmierzała do tego, żeby w ogóle uruchomić cały proces odejścia od tej dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku. Najpierw to był projekt rezolucji, który został przyjęty przez Parlament Europejski, wzywający komisję do zmiany dyrektywy o podwójnej zmianie czasu w ciągu roku. Komisja Europejska podjęła tę inicjatywę, wcześniej jeszcze robiąc konsultacje społeczne, prawie 5 milionów
pamiętam to osób. Największe zdaje się poparcie, prawda? Wtedy chyba w historii petycji.
No nie było do tej pory żadnej regulacji w Unii Europejskiej prawnej, mówię o projektach dyrektyw i rozporządzeń, które by miały taką frekwencję. I to jeszcze w sierpniu było 2018 roku, a więc wakacje, tak, żeby tak wielu ludzi na to zareagowało. W konsekwencji została przedłożony projekt zmiany dyrektywy i Parlament Europejski zakończył swoją pracę i przyjął sprawozdanie ze zmiany tej dyrektywy, aprobując zatrzymanie tego podwójnej zmiany czasu. Natomiast państwa członkowskie, a więc Rada Unii Europejskiej do spraw transportu, niestety nie przyjęła do tej pory żadnego stanowiska w tej sprawie.
I czekamy.
Jest blokada ze strony państw członkowskich, bowiem tutaj są jak gdyby dwa aspekty. Po pierwsze odejście od podwójnej zmiany czasu, a po drugie wyznaczenie, gdzie jaki czas miałby obowiązywać.
Tu jest pewnie pies pogrzebany.
Ten czas zimowy, który jest dla nas, bym powiedział, środkowoeuropejski, czy też ewentualnie czas ten, w który weszliśmy obecnie, ten czas letni, który nie jest, że tak powiem, naturalny akurat dla naszej strefy czasowej.
To ale ja wybieram nienaturalność, panie pośle.
Najważniejszą rzeczą, która jest tutaj do zdecydowania, to po pierwsze, żeby zakończyć ten proces. Sprawa jest otwarta, dlatego że póki nie wyrazi stanowiska, nie wyrażą państwa członkowskie, no to niestety nie można zakończyć prac na etapie międzyrządowym i w konsekwencji nie da się doprowadzić do takiego procesu, który jest określany mianem trilogu, a więc negocjacji pomiędzy parlamentem i rządami państw członkowskich, aby dokończyć ten projekt.
Panie pośle, nie pociesza pan. Nie pociesza pan. Pani poseł, to ja zapytam o pani zdanie z punktu widzenia pani organizmu, tak bym pewnie.
Jeśli chodzi o mój organizm, to zdecydowanie wolę ten obecny czas letni, ja zdecydowanie. Natomiast słuchając tego, dochodzimy do takiej jakby konkluzji, że i tak jesteśmy lepsi w Unii Europejskiej od takiego kraju jak Liban, który jest bardzo małym krajem, ma 4,5 miliona mieszkańców, natomiast tam doszło do takiego zawirowania, że są obecnie 3 strefy czasowe.
Bo ze względu, w jednym kraju, tak?
Tak, bo ze względu na Ramadan część kraju nie przeszła na czas.
Jesteśmy
część
w Bejrucie, przeszła, to jest 16,
a część,
tak?
To tak dzisiaj się stało. Także,
ciekawe.
Także i tak tutaj mamy
proszę państwa,
jedną strefę.
O czasie to byśmy mogli bardzo długo dyskutować. Mhm. Tematy mamy nieco w tej chwili bardziej świeże i dynamiczne. Zadam pytanie krótkie, bardzo krótki komentarz, bardzo proszę. Rosja zawarła porozumienie z Białorusią w kwestii rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej tuż przy naszej granicy. Pewnie jest to straszak, ale właściwie pytanie jedno mam do państwa. Czy powinniśmy odpowiedzieć tym samym? Na przykład pozwolić na to, żeby amerykańskie głowice nuklearne stacjonowały, były rozmieszczone w Polsce. Pani poseł.
Znaczy pan powiedział, poprosił o krótką odpowiedź jednozdaniową na to
nie
pytanie.
Nie musi być jednozdaniowe.
To pytanie.
Nie będę aż takim
szkabularzem. Natomiast ta sytuacja, znaczy jest to pytanie ważne i trudne. Od początku wojny w Ukrainie Rosja stosuje ten nuklearny straszak. Należy założyć, że jest to straszak. Natomiast jaka powinna być odpowiedź na to? Jest to dyskutowane. Czy ma to być zignorowane, jeśli chodzi o jakieś ruchy związane z bronią nuklearną po stronie NATO? Czy ma być wzmocniony ten taki układ, który się nazywa nuclear sharing, czyli
tak,
to
współdzielenie broni
współdzielenie
jądrowej.
Broni jądrowej, tak. I tutaj, jeśli chodzi o lewicę, to opowiadamy się za tym, żeby Polska weszła do tego.
Czyli potencjalnie dopuszczacie, żeby broń
porozumienia
się
to niekoniecznie oznacza stacjonowanie samej broni jądrowej na terytorium danego państwa, ale oznacza porozumienie dotyczące reagowania. Broń może stacjonować na terytorium innego państwa. Mówi się o włączeniu ponownie w tym kontekście Wielkiej Brytanii z jej potencjałem nuklearnym. I raczej ma propozycja jakby tutaj rozmieszczania dodatkowej broni nuklearnej ze strony NATO raczej nie jest zasadna i rozważna. Generalnie jest to straszek. Dzisiaj Putin dostał dość zdecydowaną odpowiedź od Chin, które negatywnie się
powiedziały, że nie da się wygrać wojny nuklearnej.
Tak, tak, tak.
To taka już nowa sentencja, można powiedzieć.
Indie odmówiły jakiejś tam wstępnie rozważanej pomocy w dostarczeniu sprzętu wojskowego Rosji. Także raczej odbieram to jako taki wyraz raczej bezsilności Putina, tak? Który przegrywając
paradoksalnie słabości
działania taktyczne, strategiczne, wojskowe, przegrywając, no chce czymś tutaj, prawda, zaimponować. No.
Poseł Marcin Porzucek, panie pośle, pytanie powtarzam, jaka powinna być nasza odpowiedź na tę deklarację, decyzję Rosji i Białorusi, którą wykonuje?
My oczywiście potępiamy to działanie, ono dodatkowo zwiększa napięcia związane z agresją przeciw Ukrainie, która trwa już od ponad roku. Natomiast tutaj ewentualnie wszelkie działania powinny być konsultowane z NATO i to potwierdza zresztą naszą teorię, o której mówimy od samego początku tej pełnoskalowej wojny, że NATO powinno monitorować i stosownie reagować na wszelkie działania Rosji. Ale zgadzam się tutaj z panią poseł, że to jest także pewien wymiar
Halo, panie pośle.
Bezsilności, bo Rosja militarnie jest kolosem na glinianych nogach i to potwierdza, że oczywiście mają broń atomową. To jest straszak. On oczywiście w skrajnej sytuacji może zostać użyty, ale wtedy Rosja stałaby się pariasem świata. Tak,
ale wie pan, co powiedział Putin? Nie ma świata bez Rosji. Świat nie istnieje bez Rosji.
Czasami zapominamy. Świat cywilizacji zachodniej, Europa, Stany Zjednoczone, Kanada.
Oj, pan...
Jestem.
Tak, panie pośle, gdzieś na chwileczkę pan zniknął, tak, ale słyszymy.
Zniknąłem, ale już jestem. Krótko mówiąc,
Oj, gdzieś nam to...
sięga po broń sprzed pięć.
Panie pośle, moja propozycja jest taka, ja do pana zadzwonię na numer telefonu, dobrze, może będzie wtedy łatwiej, a poproszę pana posła Andrzeja Grzyba, który ma dobre łączenie akurat i nawet chyba lepsze niż telefoniczne, jak wielokrotnie do pana dzwonię, o pański komentarz do tej sprawy, a w tym czasie będę wykręcał numer do pana posła Marcin Porzucka. Bardzo proszę, panie pośle.
No przede wszystkim to jest, wydaje mi się, złamanie porozumień międzynarodowych o nieproliferacji broni atomowej. Mhm. I to jest pierwszy fakt. Po drugie, proszę zauważyć, że wszystkie państwa, które są członkami Rady Bezpieczeństwa, wypowiedziały się w tej sprawie negatywnie. Nie ma tutaj pozytywnych reakcji na to, łącznie z Chinami, o czym pan redaktor wspominał. Po trzecie, to jest oczywiście pewien element gry takiej politycznej, którą
panie pośle, jesteśmy już razem.
Którą prowadzi akurat prezydent Rosji, chcąc jako uzasadniać te swoje decyzje związane z wojną i ze skutkami tej wojny i jednocześnie też adresując, wydaje mi się, bardziej ten przekaz nie tyle do społeczności międzynarodowej, co przede wszystkim do Rosjan.
A nie jest to trochę przekaz do nas, panie pośle? Nie jest to trochę przekaz do nas, do Polaków, właśnie bezpośrednio, bo no jakby ta granica oczywiście to jest pewnie granica NATO, o której mówimy, Polska, Białoruś, ale jednocześnie to my jesteśmy bezpośrednio po tej drugiej stronie granicy. My, którzy jako państwo jesteśmy najbardziej zaangażowani fizycznie w pomoc dla Ukrainy.
Po części też, natomiast proszę zauważyć, że akurat to jest taki komunikat, który przy niepowodzeniach akurat tych frontowych jest też w dużej mierze zaangażowany do opinii publicznej w Rosji, dlatego że ona potrzebuje jakichś widomych znaków, że Rosja w dalszym ciągu jest państwem potężnym, państwem, które działa globalnie, że nie spada do roli jakiegoś mocarstwa subregionalnego, no bo przecież te setki osób, które są żołnierzami, niezależnie od tego, czy to są z grupy Wagnera, czy też z regularnej armii rosyjskiej, one wracają jako osoby, które utraciły życie. Tak? Mhm. Więc to odnosi pewien skutek również na postrzeganiu tej operacji specjalnej, która jest wojną przeciwko Ukrainie.
A jak się to skończy?
Biedna w tym wszystkim jest sama Ukraina, dlatego że wydaje mi się, że to jest taki element też manewru pomiędzy bezpośrednim zaangażowaniem ze strony Białorusi w wojnę przeciwko Ukrainie. Tutaj, jak widzimy, Łukaszenko bardzo kluczy i stara się, że tak powiem, unikać tej deklaracji o bezpośrednim zaangażowaniu. Stąd też pozwala na przykład na koncentrację wojsk, pozwala na manewry na swoim terytorium, pozwala na właśnie na decyzję o tym, żeby głowice, to znaczy pociski z głowicami jądrowymi wróciły z powrotem, taktyczne, wróciły z powrotem na teren Białorusi. Ten termin, który jest tutaj podany, że to do końca czerwca ma być zrobione, on wskazuje na to, że prawdopodobnie to są kiedyś tam używane już schrony do tej broni, które będą tylko jakoś tam odnowione i użytkowane, jeżeli oczywiście do tej dyslokacji dojdzie. Bo w normalnym czasie takiej inwestycji się po prostu nie da zrobić, choć wiemy, że tutaj nie o to chodzi. Natomiast myślę, że te sygnały nieprzychylne, które płyną ze świata w stosunku do tej decyzji, one są bardzo ważne z punktu widzenia tego, co się będzie działo w przyszłości, choć tak wielokrotnie już mówiono w mediach i w komentarzach, zawsze jest tak, że dyktator, który jest, mówiąc kolokwialnie, dociśnięty do muru, może w sposób nieobliczalny się zachować. I wtedy będziemy mieli naprawdę duży problem wszyscy.
No to panie pośle, trochę mi się taka myśliwska tutaj analogia kojarzy. Zawsze ranny zwierz, dziki drapieżnik też, który jest w potrzasku czy w sytuacji osaczenia, zawsze jeszcze potrafi to ostatnie uderzenie wykonać. I oby to się nigdy nie spełniło, ale taka analogia przychodzi nam do głowy. Proszę państwa, to miało być krótkie tylko takie komentarz, no bo te decyzje i tak nie zależą od nas. Myślę, że tutaj państwo też powiedzieliście słusznie, że to NATO musi w odpowiedni sposób zareagować, odpowiednio też tę drabinę eskalacyjną wypełnić, no bo Putin teoretycznie wchodzi na kolejny szczebel tej drabiny. To jest stara, jeszcze radziecka technika stosowania polityki zagranicznej poprzez deeskalowanie, eskalowanie z powodzeniem od lat stosowana przez Putina. Ale my wracamy na nasze podwórko. Ciekawa sprawa dotycząca pewnej fluktuacji sondażowej. Myślę, że temat, który sztabowców w wielu partiach bardzo mocno w tej chwili interesuje. Kwestia tego, jak bardzo Konfederacja w ostatnich tygodniach urosła w sondażach. Jest to o tyle istotne i ciekawe, że nawet cały weekend Konfederacji poświęcił Donald Tusk, który przez 2 dni ostrzegał przed Konfederacją. To też o czymś świadczy. I zapytam państwa, z czego bierze się w takim razie ten wzrost poparcia dla Konfederacji? Czy on może być trwały? I tym razem będę pytał pana posła Marcina Porzucka, który jest z nami teraz już drogą telefoniczną.
Drodzy państwo, no przede wszystkim wydaje mi się, że Konfederacja niewiele robi przez te ostatnie kilkanaście dni.
A rośnie.
No z tej prostej przyczyny, że część wyborców liberalnych obserwuje działania Donalda Tuska, który za wszelką cenę chce podebrać głosy, czy to wyborcom lewicy poprzez mówienie o aborcji na życzenie, czy też próbując mówić o sprawach socjalnych, mówiąc o tym babciowym. No ja przypomnę państwu, że babciowe Donalda Tuska w jego wydaniu to widzieliśmy kilkanaście lat temu, gdy obiecał, że nie podniesie wieku emerytalnego, a potem wszystkim paniom, często babciom już w wieku 60 lat, podniósł wiek emerytalny do 67 lat. To jest jego babciowe. Natomiast jest pewna grupa wyborców, szczególnie w poszczególnych grupach społecznych, to rozważają to głosowanie. Natomiast tutaj dynamika jest tak duża, że ja pamiętam jeszcze te sondaże sprzed kilku tygodni, więc trudno powiedzieć, co będzie za miesiąc czy za dwa. Ba, ja pamiętam 2019 rok i wybory do Parlamentu Europejskiego, gdy podczas wieczoru wyborczego politycy Konfederacji już sobie wzajemnie gratulowali, pisali w mediach społecznościowych, europoseł taki, europoseł inny. A potem się okazało, że z bezpiecznego wyniku zjechali poniżej próg wyborczy, więc tutaj wszystko się może jeszcze zdarzyć. Natomiast oczywiście...
Ale jakiś sygnał jest na scenie politycznej, mimo wszystko.
To jest trochę tak, no. Donald Tusk był kiedyś jako jeden z liderów liberalnych demokratów pewnym symbolem. No i teraz po 30 latach pojawiają się młodzi ludzie, którzy mają podobne poglądy, takie proste diagnozy, jeszcze prostsze recepty, które podobają się niektórym. One są oczywiście utopijne, natomiast no taki jest urok, szczególnie młodości, że młodzi ludzie mają wyraziste poglądy, bądź to skrajnie lewicowe, bądź to skrajnie prawicowe. Czasami się wydaje, że pewne wystarczy przysypnąć palcem i cały świat będzie wyglądać inaczej. Sam jestem ciekawy, jak to się będzie rozwijać. Jakby znam trochę struktury Konfederacji, bo to zresztą no, jak nazwa sama wskazuje, to zbiór wielu środowisk. W obecnym parlamencie mają 11 posłów, z czego 5 środowisk, więc tak mniej więcej po 2 posłów na środowisko i samotny Braun, no wyraźnie prorosyjski. To mnie najbardziej martwi, bo oczywiście możemy komentować poszczególne elementy programu i ideologii promowanej przez Konfederację, natomiast no, wyraźna prorosyjskość jest czymś, co musi niepokoić. I to jest na pewno coś złego, o czym młodzi ludzie, którzy jednak mają prawicowe poglądy i są polskimi patriotami, muszą o tym pamiętać, bo możemy się różnić w sprawach bardzo wielu społecznych czy gospodarczych, ale umiłowanie Polski i pamiętanie o tym, jak wiele złego dostaliśmy od ruskich, od Rosjana, od Rosji w różnej formule tego kraju jednak powinno funkcjonować. Ale powiem tak, Donald Tusk się przestraszył. Natomiast no, to jest jego sprawa. No, wydawało się miesiąc temu, że już politycy opozycji byli przekonani, że wygrają wybory. My jako Prawo i Sprawiedliwość mówiliśmy, mamy swój program, będziemy go szlifować podczas rozmów z Polakami, a także niemal każdego dnia spotykam się z Polakami na otwartych spotkaniach. I muszę powiedzieć, że ten program jest coraz bardziej...
Tak, człowiek, piłka jest w grze, panie pośle, i rzeczywiście ma pan rację, ale dużo jest jeszcze czasu.
To jest różnica między nami. My walczymy o zwycięstwa. Tusk i spółka byli przekonani o tym, że zwyciężą. Już dzielili skórę na niedźwiedziu, a tu się okazało, że jakiś lisek wyszedł z nory i gdzieś tam temu niedźwiedziowi zaczyna...
To ja zapytam o jedną rzecz. Pani poseł Katarzyna Kretkowska, ta kwestia właśnie tego, czy Donald Tusk się przesunął trochę w kierunku lewej strony z pewnymi postulatami i ci liberalni wyborcy poczuli się opuszczeni, może zawiedzeni, może część z nich właśnie nie tylko liberalnych, ale takich trochę wyborców buntu, bo nawet niektórzy obserwatorzy mówią, że może to nawet być trochę przepływu z partii Razem paradoksalnie, dlatego że to jest taki mocny antysystem, a antysystem zawsze zgarnia jakieś swoje procentowe punkty w każdej kampanii wyborczej. Kiedyś był Kukiz, przez chwilę była Nowoczesna, Szymon Hołownia i ktoś taki się zawsze musi pokazać jako trzecia siła. No właśnie, pani poseł. Palikot, dokładnie pan powiedział, podpowiada poseł Marcin Porzucek.
Tak, jeśli chodzi o antysystem, to rzeczywiście to pokazują kolejne wybory w Polsce, że jakaś część wyborców, około 10% zazwyczaj, głosuje na kogoś, kto mówi, że nie jest politykiem i nigdy nie będzie w żadnej partii.
I nigdy nie był w rządzie.
I nigdy nie był w rządzie i idzie rządzić po to, żeby nie rządzili ci, którzy rządzą, i żeby nie było partii, więc tworzy jakiś ruch, który de facto jest partią.
Znamy
te
numery.
To są nonsensy, ale niestety... ludzie się na to nabierają. Jakaś część wyborców się na to nabiera. Przypomnę dla mnie bardzo smutny przykład Tymińskiego, który się pojawił.
To był pierwszy taki, pierwsza taki nauka sygnał demokracji.
Tak,
na czym polega...
Mieliśmy Lecha Wałęsy, mieliśmy Tadeusza Mazowieckiego i nagle pojawił się Tymiński z czarną teczką, z jakąś żoną peruwianką, o którym nikt niczego nie wiedział i nagle...
Ale to tak dokładnie nic nie wiedzieliśmy, prawda?
Tak, to niestety jest smutna konstatacja, do jakich zjawisk doprowadza demokracja i jakby takiego brak takiej poważniejszej refleksji.
No tak, ale Konfederacja ma jednak jakiś wolnorynkowy program.
Obywateli na taktem obywatelskim. Natomiast tutaj nie zgodzę się z pierwszą częścią, czy z tym zagajeniem pana posła Porzucka, że oto Konfederacja zyskuje poparcie, ponieważ Polacy przestraszyli się Donalda Tuska. Tu bym w ogóle tego nie wiązała z Donaldem Tuskiem, tylko wiązałabym wzrost notowania Konfederacji z trudną sytuacją ludzi, Polaków, Polek, w związku z drożyzną, w związku z drogimi mediami, z niepewnością jutra, z bardzo niskimi emeryturami i rentami, które w sytuacji drożyzny są o tyle bardziej dramatyczne i wtedy szuka się łatwych rozwiązań. I niestety ten antysystem wydaje się, kiedy wychodzi ktoś na scenę i mówi, że ja tu wszystkich porozganiam, tych polityków, te polityki, ja tu... I daje jeszcze łatwe receptury, a jest to niezwykle groźne. W przypadku Konfederacji jest to niezwykle groźne, bo przypomnę piątkę jednego z liderów Konfederacji.
Mówi pani pan Mencena.
Tak, Mencena, który zapowiedział Polska bez Żydów. Polska bez Żydów, Polska bez LGBT, czy Polska bez aborcji, Polska bez Unii Europejskiej, Polska bez podatków. Tak? Mhm. No i bardzo groźne jest to, jeżeli ludzie się na to nabierają, tak? No, w ten sposób powstawał, to jest klasyka, w ten sposób powstawał faszyzm w Europie i w Niemczech, w ten sposób Hitler doszedł do władzy. Też na zasadzie Niemcy bez Żydów.
No tak, ale być może Donald Tusk jednak zlekceważył to, wydawało mu się, że może ma już ten swój elektorat liberalny.
Ja tego w ogóle nie wiążę z Donaldem Tuskiem i z kampanią KO, bo co to ma wspólnego?
To, że postulaty się trochę zmieniły Donaldowi Tuskowi.
Ale wydaje się, że Konfederacja nie zyskuje kosztem Koalicji Obywatelskiej, więc
czyli co, to zwracam się do Andrzeja Grzyba. Zyskuje kosztem koalicji potencjalnej PSL-u, Szymona Hołowni, czy właśnie Szymona Hołowni i jego wyborców, panie pośle?
Ja myślę, że jednak trochę racji miał tutaj pan poseł Porzucek, mówiąc, że partia, która jest liberalna, jeżeli chodzi o postulaty gospodarcze i społeczne, w momencie, kiedy zaczyna proponować rozwiązania, które mają ewidentnie mają charakter socjalny, to dla tych, którzy są nastawieni absolutnie wolnorynkowo, jest sygnałem do poszukiwania alternatyw. I to może być jakiś taki efekt. Natomiast nie przykładałbym w chwili obecnej do tego jedynej miary, bo to jest po prostu pewnego rodzaju zmiana. To się też wiąże z konfliktem, który pomiędzy największymi partiami funkcjonuje i również między Platformą a Prawem i Sprawiedliwością. To też jest taki efekt. Następuje taki efekt zmęczenia takim ostrym z konfliktem politycznym.
Ale to zyskuje Konfederacja, a nie wy. A wy też mówiliście o tym, że ludzie są zmęczeni, potrzebują trzeciego wyboru. Wchodzi tak, w to tyśli Konfederacji.
Tylko, panie redaktorze, jak popatrzymy na badanie, w którym jesteśmy ustawieni wspólnie z Hołownią, to jest to gdzieś na poziomie między 14,5 a 15,6%. Więc to jest raczej niezmienne na przestrzeni od miesiąca grudnia, grudzień, styczeń, luty.
Mówi pan już koalicją tak naprawdę. Złapałem pana na tym, że już mówi pan koalicją de facto.
Nie, ale mówię o koalicji w sondażach, prawda? Bo
rozumiem. Jeżeli zostajecie zestawieni jako jedna...
Mogę powiedzieć, że to jest pogrupowanie partii politycznych, tak? W sondażach. Bo rzeczywiście formalnie to jeszcze tej koalicji nie ma, choć mam nadzieję, że tak się stanie. I myślę, że to jest właśnie ten główny powód, dla których następuje to też przesuwanie sympatii, to jest też poszukiwanie, by się zgadzam również z tą opinią pana i moich kolegów rozmówców, że to jest poszukiwanie pewnej alternatywy. Kiedyś daleko sięgając pamięcią było duże i małe piwo, tak? Potem oczywiście też państwo wspomnieliście Tymińskiego, ale to były wybory prezydenckie, ale w wyborach parlamentarnych to było duże i małe piwo. Aktor Rebiński był tutaj taką twarzą. Polska Partia Przyjaciół Piwa, która rozdzieliła się potem na dwa ugrupowania bardzo szybko. Jedno nazywało się ugrupowanie Duże Piwo, a drugie Małe Piwo. Również sama Obrona była też taką partią protestu. Partią protestu, która wyraźnie, najpierw to był związek zawodowy, a później ten związek zawodowy stał się partią. Tak? Także no, oczywiście był wspominany tutaj również Palikot, który się zradykalizował, choć wcześniej wydawał Frondę i pan jeszcze parę innych konserwatywnych tak, chyba czasopism. Więc to jest jakiś taki proces poszukiwania swojego miejsca. Natomiast muszę powiedzieć, że ta zmiana nastąpiła i tu widzę ścisły związek po zmianie lidera, właśnie po wyborze Mentzena na przewodniczącego, który jest bardzo sprawnym w mediach społecznościowym liderem, który mówi z prostym, czasami brutalnym językiem do swoich odbiorców. Niektórzy po prostu przyjmują to jako pogląd, który jest akceptowany. No ale póki się ta działalność Konfederacji mieści w ramach konstytucyjnych norm, to możemy się z nimi nie zgadzać, no ale są podmiotem politycznym, działają na scenie politycznej i mają do tego pełne prawo. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie układało. Natomiast też są, jak sądzę, takie też przewartościowania związane z faktem nie tylko z inflacją, o której mówiła pani poseł Kretkowska, ale też myślę, że z takimi ocenami, co wywoła, co było w mediach zresztą bardzo widoczne, jaki element polityki Zjednoczonej Prawicy wywoła klęskę w tym czy w tam innym okresie. No, między innymi węgiel miał być takim elementem klęski. Okazało się, że jakoś tą zimę, która w miarę łagodna jest, przetrwaliśmy. No ale są kolejne problemy i te wykorzystuje na przykład Konfederacja. Chociażby protesty rolników. Mhm. Też się do nich zwraca jako podmiot polityczny, który chce reprezentować interesy tych, którzy protestują w związku z kłopotami na rynku zbóż, w szczególności we wschodniej Polsce, ale nie tylko, bo w Wielkopolsce również mamy ten problem przede wszystkim spadku cen pszenicy i innych zbóż.
Chociaż sprawdzałem, to jest spadek w ogóle na rynkach światowych.
I w konsekwencji to się odkłada bardzo mocno na...
No tak, bo rolnicy nie mogą sprzedawać swoich
rolników, którzy wkraczają w nowy sezon.
Poseł Marcin Porzucek.
Drodzy Państwo, pani poseł Kretkowska zwróciła uwagę na problemy gospodarcze. One oczywiście dotykają cały świat, szczególnie naszą część świata. I powiem tak, no jeżeli ktoś myśli, że Konfederacja ma temu przeciwdziałać, to jest w poważnym błędzie. No, Konfederacja co do zasady jest przeciwko 500+, jest przeciwko 13 i 14 emeryturze, jest za całkowicie wolnym rynkiem. Krótko mówiąc, za światem dla młodych, pięknych i bogatych, którzy niczego nie potrzebują, a myślą, że sami wszystko zawsze osiągną. No świat jest znacznie bardziej skomplikowany, stąd też kolejne odsłony partii Janusza Korwina-Mikke kończyły się niepowodzeniami, ponieważ ludzie dojrzewają, zakładają rodziny, widzą, że świat nie jest biało-czarny, że te utopijne rzeczy się nie sprawdzają. Natomiast ja jestem daleki od tego, aby podnosić do takiej dużej rangi w ogóle te ostatnie sondaże, bo sami tutaj, chociażby Donald Tusk tutaj poświęca temu niezwykle dużo czasu, nakręcają zainteresowanie tą federacją.
Ja dzisiaj rozmawiałem rano z panią poseł Katarzyną Uberhan z Lewicy, która mówiła, że być może to sprawia także, że pomysł jednej listy przyczynia się do tego, że część wyborców ucieka od tego kombo, nie chce tego kombo, nie chce być w tak szerokim obozie, namiocie i być może to jest na przykład powód, dla którego przybywa Konfederacja.
To kombo przegrało w 2019 roku ze Zjednoczoną Prawicą. Osiągnęliśmy rewelacyjny wynik.
Mówi pan o wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście mieliśmy też bardzo dobry wynik potem parę miesięcy później do Parlamentu Polskiego, ale Parlament Europejski był rewelacyjnym wynikiem, wręcz dla niektórych nawet naszych polityków był pozytywnym zaskoczeniem.
Coś innego pewnie Andrzej Grzyb by powiedział, jeżeli o to chodzi.
Jak Polacy bardzo chcą silnej Polski w Unii Europejskiej. Natomiast ja z panem posłem byłem i z innymi przedstawicielami Komisji do Spraw Unii Europejskiej w zeszłym tygodniu w Brukseli. Rozmawialiśmy chociażby z panem Timmermansem i panią Jurową. Ja myślę, że oni muszą się zastanowić poważnie nad swoimi działaniami, bo jeżeli jest tam ktoś racjonalny, no liczę na to, że jednak gdzieś tam obudzi się w końcu pani Ursula von der Leyen, to musi sobie zdać sprawę, że albo przestanie atakować rząd Prawa i Sprawiedliwości, albo będzie miała za jakiś czas znacznie poważniejszy problem.
Czyli rozumiem, że możecie użyć trochę Konfederacji jako straszaka, tak? Dobrze rozumiem pańskie słowa?
Ja myślę, że politycy europejscy są na tyle poważni, że nie będą jedynie patrzeć na swoich kolegów w Polsce, ale będą za tym, aby w ogóle pilnować jedności Unii Europejskiej. Tak jak powiedziałem, Prawo i Sprawiedliwość jest za Unią Europejską, ale jest z bardzo silną pozycją Polski. Tego będziemy bronić i tutaj nie będziemy ustępować. Natomiast jeżeli Unia będzie odsłaniać kolejne fronty, to może się na tym przejechać. To mówię w kontekście tak, że mówiłem to zresztą Francowi Timmermansowi i Iwerze Jurowej, że są wybory za rok i może się okazać, że nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych krajach będą siły, które odsuną ich od władzy w strukturach europejskich, bo to nie jest tak, że Unia Europejska to jest własność Timmermansa, Jurowej czy kogokolwiek innego. To jest własność wszystkich Europejczyków, jeżeli we Włoszech, w Hiszpanii, w Polsce ludzie będą głosować na takie partie jak Prawo i Sprawiedliwość, to Unia może się zmienić. To wszystko jest w naszych rękach.
Proszę Państwa, to ja zapytam, jednak wrócę do tego podziału, który jeden z obserwatorów nazwał polaryzacją na osi etatyzm-rynek, wolny rynek w domyśle. przywołują słowa Leszka Balcerowicza z ubiegłego tygodnia na łamach, właśnie na antenie jednej ze stacji. Powiedział, że nie przypomina sobie tak demagogicznej kampanii. To są słowa byłego szefa resortu finansów polskiego, twórcy reformy Balcerowicza, słynnej transformacji ustrojowej. I mówi o tym, że obiecanki socjalne mogą doprowadzić do hiperinflacji. Państwo wspominaliście o babciowym, który niedawno Donald Tusk zaproponował. W tle jest także pomysł, no, mówi się o waloryzacji 500+, to akurat piłka po stronie rządzących. Każde z ugrupowań właściwie w tym momencie w tę stronę idzie, tylko Konfederacja nie idzie. I być może ta polaryzacja i to wszystko właśnie się do tego sprowadza. Czy w ogóle, może zapytam Państwa, czy zgadzacie się z tym, o czym mówi Leszek Balcerowicz, że koniec obiecanek, wszystko, co w tej chwili byłoby zgłaszane socjalnie, doprowadzi do hiperinflacji, do katastrofy. Pani poseł.
No, mamy już bardzo wysoką inflację i nie mamy właściwej, rzetelnej polityki społecznej. Ja uważam, że stawianie takiej opozycji, że oto jest państwo wspierające przedsiębiorczość, a na drugim biegunie, przeciwnym biegunie jest państwo dbające o zabezpieczenie socjalne, jest fałszywym postawieniem problemu, że nie ma takiego problemu. Problemem w Polsce jest to, że jesteśmy krajem w tej chwili już średnio zamożnym europejskim krajem. Widziałem. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenia społeczne, nie socjalne, tylko społeczne, jeśli chodzi o wysokość emerytur i rent, jeśli chodzi o dostęp do usług publicznych, do usług medycznych publicznych, jeśli chodzi o dostęp do żłobków, jesteśmy gdzieś w ogonie Europy, tak? I w związku z tym nie jest tak, że na takie rzeczy nas nie stać, tylko że te rzeczy nie stały się priorytetem władzy, tak, obecnie sprawujących władzę, i to się za nami ciągnie. I w związku z tym naprawdę sprzeciwiam się szufladkowaniu spraw, które są żywotne, podstawowe dla przeciętnego obywatela i obywatelki, jako jakieś fanaberie socjalne, jakiś tam...
Pani poseł, ja mówię tylko Leszkiem Balcerowiczem.
Gdyby,
nie zawaham się
gdyby,
użyć tego
gdyby
cytatu.
Reforma Balcerowicza lepiej zabezpieczyła byt zwykłego obywatela i zwykłej obywatelki, a można to było zrobić mądrzej, no mądry Polak po szkodzie, to nie mielibyśmy dzisiaj takiej sytuacji społecznej, takiego podziału i takiej łatwości w zyskiwaniu poklasku przez ugrupowania typu Konfederacja, jaki mamy obecnie w Polsce.
Andrzej Grzyb, panie pośle.
Ja myślę, że łatwo z perspektywy akurat recenzenta do każdej polityki się odnosić, mając jednak na względzie chociażby cztery podstawowe reformy, które zostały zrobione za czasów rządu AWS-u, to ja się odniosę chociażby do reformy zdrowotnej, tak? Która miała doprowadzić do absolutnej zmiany jakości, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, no ale ona nie została wyposażona w sposób należyty w finansowanie i do tej pory ponosimy tego konsekwencje. No a głównym, że tak powiem, hamulcem, czy głównym hamulcowym, który nie chciał, że tak powiem, zwiększyć tego finansowania, choć wiedzieliśmy, że już przed rokiem 97, że poziom finansowania, który jest potrzebny w ramach kas chorych, czy też obecnie Narodowego Funduszu Zdrowia, powinien być na poziomie około 6%. No a reforma weszła w czasie, kiedy to było około 4,7 czy 4,8%. I autorem akurat takiej wysokości ubezpieczeń, próbując szukać tutaj oszczędności w tym systemie, no, publiczna służba zdrowia jest zawsze droga. To był właśnie ówczesny wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz, więc ja nie sięgam do początku lat 90., ale chociażby do tego momentu, kiedy te reformy były wprowadzone. Drugą kwestią to była kwestia wprowadzenia też wtedy otwartych funduszy emerytalnych. I tutaj z gruntu powiedział tak, zamysł teoretycznie dobry, ale nigdzie się w świecie nie sprawdził. W Chile, które było
takim modelem.
też odeszło od tego akurat systemu ubezpieczeń. Natomiast, proszę Państwa, no, jak popatrzyliśmy na, co nas najbardziej wtedy martwiło, fundusze zarządzające, no przecież kapitał zakładowy funduszów zarządzających to był kapitał spółki, którą zakładano na poziomie, nie wiem, bodajże 40 tysięcy złotych, tak? Więc tutaj też kwestia pewnej odpowiedzialności. Mhm. Już nie pamiętam dokładnie, mogę się tutaj mylić, więc nie chcę tu popełniać błędu, ale ta wielość funduszy zarządzających też nas, że tak powiem, nie nastrajała dobrze. Tak? No i trzeci element, przecież wtedy składka ZUS-owska została podzielona na dwie części. Ta, która wpływała do ZUS-u i ta, która wpływała do otwartych funduszy emerytalnych. Ale ilość pieniędzy, która była potrzebna na wypłaty świadczeń emerytalnych, rentowych, się nie zmieniła. W związku z tym fizycznie wszystkie pieniądze zbierane przez ZUS trafiały do ZUS-u i szły na obsługę świadczeń, natomiast do otwartych funduszy emerytalnych co trafiało? Obligacje skarbowe, tak? Które w jakimś tam czasie trzeba było wykupić.
Przynajmniej giełda nieźle funkcjonowała sobie wtedy.
Oczywiście boczny efekt. To powodowało wzrost zadłużenia, wzrost długu publicznego.
Ja mogę powtórzyć jak to, co powiedziała posłanka Kretkowska. Mądry Polak po szkodzie. Tylko ta sama sentencja tutaj pasuje. Natomiast no, do Leszka Balcerowicza będziemy się odnosić, no bo siłą rzeczy wywołał temat i trochę ten kij w mrowisko włożył. Poseł Marcin Porzucę.
No, drodzy Państwo, no, alternatywa jest mniej więcej taka. Albo Zjednoczona Prawica, która rządzi Polską przez wiele lat i na tle innych krajów, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, radzi sobie bardzo dobrze mimo tych obiektywnych problemów. Albo też opozycja, która jest niezwykle pokłócona. No tutaj chociażby dywagacje na temat słów Leszka Balcerowicza, który jest guru przynajmniej chociażby posłów nielicznych, ale posłów nowoczesnych. No przecież pan Szłapka jest z Wielkopolski, lider tej formacji, pani Lubnauer. No to są ludzie, którzy mają tworzyć tę koalicję. A z drugiej strony jest pani poseł Kretkowska, która jak słyszę chętnie by poszła ze wspólnej listy. No i państwa łączy nienawiść do prawa.
Chyba nic takiego nie padło, jeżeli...
No ale nie, ja jednak tutaj dostrzegam, ja pani poseł tak ładnie broniła Donalda Tuska, że wydaje mi się, że tak by właśnie było, chociaż może zaprzeczyć za chwilę, że jest przeciwniczką jednej listy. Natomiast no jak ma się dogadać Lewica, Platforma Nowoczesna, PSL, Hołownia, Inicjatywa Polska, budżet to jeszcze, jak oni ich łączy tylko nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości, to jest jedyne paliwo. A trzeba właśnie to, o czym rozmawiamy, co prawda odbiegliśmy od tematów, ale sprawy społeczne, sprawy gospodarcze, sprawy podatkowe. Oni się pokłócą, proszę Państwa, gdyby do tego doszło, ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, to pokłócą się po miesiącu i będą potrzebne jakieś nadzwyczajne rzeczy. No to myślę, że Polska nie potrzebuje, szczególnie w tym trudnym czasie. Tym bardziej warto popierać Prawo i Sprawiedliwość. Spotykamy się z Państwem. Proszę śledzić nasze profile na portalach społecznościowych. My odwiedzimy każdy powiat, każdą gminę i będziemy rozmawiać z Polakami.
Kampania wyborcza w toku. Pani poseł Katarzyna Kretkowska.
No, wyraźnie pan poseł Porzucek ze Zjednoczonej Prawicy boi się Zjednoczonej Opozycji, która czy pójdzie na jednej liście, czy pójdzie w porozumieniu takim czy innym, te wybory wygra. I pan poseł Porzucek tu sięgał po przykład z eurowyborów, które odbyły się 4 lata temu i już jakiś czas minął i ludzie są zmęczeni Prawem i Sprawiedliwością. Wtedy minimalnie Zjednoczona Prawica wygrała te wybory do Parlamentu Europejskiego.
Posłanka Ubecha mówiła dzisiaj, że nawet gdyby wiosna weszła do tego, i tak by opozycja przegrała.
Natomiast do Senatu Zjednoczona Opozycja wygrała wybory. I obecnie mamy też już podpisane porozumienie senackie. Także wyraźnie widzę, że pan poseł Porzucek boi się porozumienia na opozycji.
Ja wiem, że pani fani, którzy mieszkają tuż za granicą Poznania czy powiatu poznańskiego, w powiecie obornickim, szamotulskim bądź nowotomyskim, z radością zagłosują na senatora Libickiego. Gratuluję. Naprawdę fantastyczna koalicja.
Proszę państwa, zupełnie...
Boi się pan wyraźnie.
Na koniec zostawiam porozumienia. Głos dla Andrzeja Grzyba. Panie pośle, 30 sekund, zaraz nam się audycja kończy.
Ja myślę, że tak w odpowiedzi panu posłowi Pożółskowi to chcę powiedzieć, że Zjednoczona Prawica też jest konglomeratem i to konglomeratem bardzo, że tak powiem, żywo odbudowywanym w ciągu kadencji. Również o posłów, których przeciągano z innych partii, w tym również z poprzedniej kadencji, na przykład z PSL-u. Ale no, to jest Prawo i Sprawiedliwość, to jest, proszę państwa, to są Republikanie z Adamem Bielanem, to jest Porozumienie, czy dawne Porozumienie z panem ministrem Ociepą, ale to jest też posłowie tacy jak Mejza, czy też jego koledzy. Więc tutaj naliczyłem co najmniej 5 czy 6 podmiotów, które tworzą Zjednoczoną Prawicę. To też nie jest wcale taki, bym powiedział, konglomerat. Oczywiście dominująca jest rola akurat Prawa i Sprawiedliwości. Ten majorat jest tutaj absolutnie widoczny. Będzie, to zobaczymy w wyniku wyborów, natomiast...
Ale obserwujmy sondaże, bo to jest ciekawe. To mimo wszystko.
Tak, a pewnie sondaże jeszcze nie raz będziemy komentowali na antenie.
I zapraszam już w kolejnych naszych programach. Posłanka Katarzyna Kretkowska, poseł Andrzej Grzyb, poseł Marcin Porzucek dziś gościli przy gorącym stole. Bardzo państwu dziękuję. Do widzenia.
Bardzo dziękuję. Niech Polska wygra mecz.
O tak. O, powtarzam za posłem Porzuckiem. Zgadzam się z tym. Albania 20:45. Kłaniamy się państwu nisko. Do usłyszenia.
Przy gorącym stole.